Witamy, kochani. Kolejna rozmowa z Frankiem z cyklu Pytania do Frania. Franek jest już pod telefonem. Witam!
Dzień dobry, Janku. Witam wszystkich.
Witaj. Posłuchaj, dziś pytanie zada ci pan, z którym ja współpracuję, a zupełnie przypadkiem wysłuchał jednej z twoich wypowiedzi i zastanawia się, czy odgadniesz. Przeczytam ci teraz fragment.
Tak.
I ten pan tam w tym fragmencie tak jakby bierze udział z całą grupą.
I ja witam serdecznie tego pana.
Tak. I jest ciekawy, czy odgadniesz, kim on jest. Posłuchaj.
A karate jakoś nas łączyło. Miałem wtedy niebieski pas. Majka miała czarny, drugi dan. A to przepaść. Ale ta przepaść była w każdej dziedzinie. Tylko pływałem i gotowałem lepiej. Jasiu, tą sobotę masz wolną? Zapytała. Tak, nawet jak nie jest wolna, przyjadę do ciebie. Weź kimono. Coś załatwimy. Muszę zadzwonić. Podjechała pod dworzec PKS w Stalowej Woli i zadzwoniła. Powiedziała, że lekcja karate odbędzie się w szkole w sobotę o 16. A tydzień później, w sobotę, u Majki w Warszawie, już o 15 przyjechaliśmy do umówionej szkoły. Pan woźny, witając się z Majką, oddał jej honor wojskowy, ale nie tak jak w naszym wojsku. Przysłonił oczy, jakby chciał pokazać, że blask Majki go oślepia. Majka mnie przedstawiła, a on dał nam klucze do szatni i małej sali gimnastycznej. Nie jest posprzątane, tak jak pani prosiła, powiedział. A tu są miotły i szmaty. Jeszcze słomianka miała być i szczur, powiedziała Marysia. Słomiankę powieściłem w męskiej szatni. Szpilki są powbijane, a szczura doniosę. Wiedziałem, po co ten szczur. Proszę go potem utopić. Uśmiechnęli się oboje. Jeszcze się boi, że ukręcę szczurowi łeb, a i coś złapie. Żebyś ty, Jasiu, wiedział, co ja ukręcałam. Majka dała woźnemu 5000 złotych. Taki sam banknot, jak tydzień temu księdzu na tace. Oni przynajmniej są tego warci. Użyczyli nam salę, a ten tu siedzi, zamiast być z rodziną. Był w legii cudzoziemskiej. Pomogłam mu. Wrócił. Ma czyste papiery. I legalną pracę. Jasiu, młodzi chłopcy poprosili mnie o lekcję karate. To będzie ich pierwsza lekcja. Wiesz, to może być ich naprawdę pierwsza prawdziwa lekcja w życiu. Będziesz senpai, starszy kolega. Ja sansei, mistrz, nauczyciel. I pełen ceremoniał. Zaczynamy od sprzątania dojo, sala ćwiczeń. Ja się przebieram obok. Było za 5:15, jak wparowało 10 młodych chłopaków, roześmianych, żartujących. Przedstawiłem się, powiedziałem, że karate nie służy do bicia. Powstało, żeby się bronić gołymi rękami przed uzbrojonym rycerzem. Wiedzieli to. Oglądali wejście smoka z Bruce'em Lee. Przebrali się w dres i byli bardzo zaskoczeni, że muszą pozostać boso. A gdy dowiedzieli się, że muszą wysprzątać salę dojo, ich zaskoczenie przybrało elementy buntu. Jak ich przekonałem, to na blogu można poczytać. Chłopaki chwycili miotły, szmaty i po chwili parkiet błyszczał. Wyjaśniłem ceremonię. Był problem z siadem zezan, medytacja. Znowu musiałem przekonywać. Gdy wszystko było gotowe, mogłem poprosić sensei, Majkę. Weszła, przywitała się ukłonem i bez słowa usiadła ze zan. Kazałem wszystkim zrobić to samo. Sam usiadłem na początku rzędu. Sansei Nirei, powiedziałem i po polsku dodałem. Ukłońmy się mistrzowi, nauczycielowi. Otoga Nirei, powiedziała Majka. Znaczy, ukłońmy się sobie wzajemnie, wyjaśniłem. Zaczęła się rozgrzewka. Potem Majka pokazała tsuki, taki najprostszy cios. Wyjaśniła, że tego będziemy się dziś uczyć. Cios należy wyprowadzać luźno, z wydechem, a w końcowej fazie usztywnić rękę. To po kilkuletnim treningu spowoduje efekt strzelania z bata. Taki głuchy łomot, który w wejściu smoka był grany na bębnach. Majka zademonstrowała. Jej ręka, uderzając w powietrze, strzelała jak bat. Dlaczego bat strzela? Zapytała. Bo jego końcówka przekracza barierę dźwięku, odpowiedział jeden. Z jaką prędkością rozchodzi się dźwięk? Zapytała Majka. Coś tam świtało, ale był problem z jednostkami. Zapytałem ja. Czy ktoś ma samochód? A wszyscy mieli. Jaki masz? Zapytałem pierwszego, co się zgłosił. Poloneza. A jak szybko nim jechałeś? Ponad 120 na godzinę, ale ja tylko po mieście jeżdżę. Dźwięk rozchodzi się 10 razy szybciej. A teraz zobaczycie, co może moja ręka, powiedziała Majka. Ręka, która uderza z prędkością 340 metrów na sekundę. Chwyciłem deskę grubą na 25 mm, stanąłem mocno na nogach kibadashi i Majka uderzyła. Deska rozprysła się w drzazgi. Dodatkowo teraz wykonała okrzyk kiai. A to zrobiło wrażenie. A zaczął się trening. Chłopaki dawali z siebie wszystko. Nauczyli się liczyć do 5 po japońsku i 5 cios wyprowadzać z okrzykiem. Oni byli jednak przekonani co do tego okrzyku. Wszedł woźny ze szczurem w klatce. Był boso. Wchodząc ukłonił się wszystkim, a potem jeszcze dodatkowo Majce. Ta skinęła głową, woźny wypuścił szczura, a jej Majka krzyknęła kiai. Teraz wydawało się, że sufit się wali. Chłopaki byli przerażeni, a szczur udawał martwego. A woźny wpakował go do klatki i wyszedł, kłaniając się. Teraz kiaj chłopaków brzmiało lepiej. Zaczynali mieć dość. A Majka przerwała i wyjaśniła, jak należy zaciskać pięść. A potem wszyscy z taką zaciśniętą pięścią mieli zrobić podpór leżąc przodem, jak do pompki, tylko na pięściach. Znowu Majka zaczęła liczyć po japońsku. Ale teraz do 10. Gdy pompki miały być na tempa, chłopaki padli. Te pompki to wasze zadanie domowe. Służą do wzmocnienia mięśni. To wzmocnienie jest potrzebne, żeby zrobić tak. A Majka ukłoniła się mnie. Ja podszedłem i położyłem się na plecach. Majka wskoczyła na mój brzuch, no i podskoczyła kilka razy, lądując na piętach. Na następnych zajęciach poskaczemy sobie tak. Dziś dziękuję. Staraliście się. Będzie nagroda. Pokaz kata. To taki balet. Jeden z najważniejszych elementów treningu. W karate shotgun cios następuje po bloku. Kata pozwala nauczyć nasze ciało reagowania na atak, jak brew na muchę. Brew chroni oko przed muchą, zanim nasz mózg ją zarejestruje. Kata uczy chronić nas przed ciosem, zanim zauważymy, że ktoś nas uderza. Okrzyk kiai powoduje, że napastnik zastanowi się chwilę, a i traci pewność siebie. A taki okrzyk wykorzystują zwierzęta, choćby psy. Szczekają przed atakiem. A Majka poprosiła mnie, abyśmy razem pokazali kata, Taikyoku Shodan. Gdy zakończyliśmy, były brawa. A zrobiło się miło. Majka jednak miała te swoje kocie oczy. Na koniec wyjaśniła, co to za cios, taki trochę dziwny w tym kata. Poprosiła, żebym stanął kibadashi i zademonstrowała. Jej jedna ręka dotknęła mojego nosa, a drugą złapała mnie za jądra. Jak wyglądają męskie genitalia po takim ciosie, możecie zobaczyć w szatni. Na słomiance są zdjęcia.
Tak, wysłuchałeś historii. Ciekawa?
No tak, dużo szczegółów.
No starałem się, żeby to było tak jak było. Miałem to dość dokładnie rozpisane w kalendarzu. Pan, jeden z panów, który tam brał w tych zajęciach udział, dziś właśnie zadaje ci pytanie. I chciałbym wiedzieć, czy zorientujesz się, kim oni byli? No, kim on był? Proszę.
Znaczy, ten pan był w tej grupie młodych chłopców, co przyjechał na trening, rozumiem.
Tak. No oni nie byli tacy młodzi. Oni mieli wtedy tak, chyba najmłodszy to miał 25 lat.
Aha. To szli tak, pozbieram kilka faktów, jakie tam się pojawiły. Samochód, no miał samochód.
Tak, to każdy miał samochód, to był 86 rok.
A tym bardziej, że jeździł tylko po mieście tym samochodem i mógł przekraczać dozwoloną prędkość, bo tam jest 120.
Wtedy wszyscy mogli przekraczać, aha. To były inne czasy.
Znaczy jest tam też, był problem troszeczkę z namową do posprzątania tej salki i był duży problem z liczeniem, nie wiem czy z niewiedzą dokładnie odnośnie tej prędkości.
To znaczy, chodziło o liczenie po japońsku. No nie, słyszeli to po raz pierwszy. To nie jest wcale takie
oczywiste. Ogólnie teraz zmierzam do tego problemu z liczeniem prędkości dźwięku, żeby
rozumiem. Tak.
O tym teraz było mówione. Znaczy wydaje mi się, że jakieś struktury policyjne, milicyjne w tamtym okresie, bo skoro każdy polonez. Także tu też jest mała chyba podpowiedź.
Myślisz, że milicjant wtedy miał samochód?
Może służbowy?
Nie. Nie wiem. Oni mieli swoje prywatne samochody. To były ich prywatne samochody.
Znaczy ogólnie i tak wydaje mi się, że były to jakieś struktury państwowe, policyjne, państwowe. Raczej w tym kierunku idę. Na pewno coś w tym temacie.
A. Zaskoczę cię. Franek, to byli księża.
O, no to bym nie odgadł. Już bym prędzej poszedł w stronę gangsterów.
A widzisz. Nie, to byli księża.
No to tutaj jestem zawsze.
Widzisz, problem jest taki, że ja nie napisałem wszystkiego. Pominąłem kilka rzeczy. Na blogu to jest. Oni ciągle pytali... oni się zgodzili tylko pod tym warunkiem, że na tym treningu będą również chłopcy, młodzi chłopcy. I tam też potem była taka sytuacja, że no tam oni się buntowali, nie chcieli tego. Ja tego nie napisałem tu na blogu, no to byś chyba odgadł. Nie napisałem, ale ja im obiecałem, że ci chłopcy to będą. Ale tych chłopców nie było.
Poszedłem w całkowicie w innym kierunku, nie zgadłbym tutaj.
Tak, ale okay. Czy rozumiesz kontekst teraz?
Tak.
Rozumiesz?
Tak.
I teraz właśnie ten pan mówi, pan, teraz już będę mówił, że ksiądz, ja ciągle tak mówiłem. On teraz ze mną współpracuje. A czasem mi tam napisze do Różańca jakąś tajemnicę, prawda? Znaczy, analizę tej tajemnicy różańcowej. Ale jest sygnatariuszem apelu zwykłych księży. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim?
Raczej nie.
Nie słyszałeś. Bo tak się jakoś składa w tej chwili, że hierarchowie Kościoła katolickiego mają problemy. Właśnie z pedofilią. Te zajęcia Marysia zorganizowała w 1986 roku, odwiedziła wtedy moich rodziców w Zakrikowie i tam zdarzyła się straszna tragedia. Pedofil zamordował małą dziewczynkę. Odwożąc mnie do Chorzelowa, chapnęła się, że młodzi księża prosili ją o lekcję karate i ciągle dopytywali o to, czy na tej lekcji będą młodzi chłopcy. Ona to skojarzyła i wymyśliła właśnie te zajęcia. Ten pan mówi, że jemu młodzi chłopcy się nie podobali, ale on nie widział nic złego w tym, co wielu jego kolegów robiło. Nie mówimy o tym, że oni tam w jakiś sposób nawet molestowali tych chłopców, ale źle się zachowywali, tak on to określa. I on nie widział w tym nic złego. Po tych zajęciach zrozumiał, że to jest złe. A drugim takim punktem była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1987 roku, gdzie on tam zwrócił się do księży i powiedział, że jest wielu cywilów, których należałoby naśladować. On mówi, że jak tego słuchał, on był to w Tarnowie, tam z milion ludzi było wtedy, ja też wtedy tam byłem, i on mówi, że jak tego słuchał, to właśnie myślał, że mówi o Marysi. Ale teraz chciałem ci przeczytać jeden z punktów apelu zwykłych księży. Oni tam mają 10 punktów. 5 jest na tak, 5 jest na nie. Przeczytam jeden na nie, bo o to prosił. Skończyć z używaniem religii do celów politycznych i porzucić przekonanie, że rozstrzygnięcie prawne może przynieść trwałą zmianę wrażliwości sumień, czego pragniemy, głosząc Ewangelię. Jak myślisz, o czym oni tu napisali?
Czyli ewidentnie, żeby nie byli bronieni przez prawo, żeby nie stali właśnie ponad prawem, tylko żeby kierowali się własnym sumieniem i żeby wiedzieli, że jak będą robili złe uczynki, bo na pewno wiedzieli o tym, że źle robią, zdawali sobie z tego sprawę, wiedzieli, że będą za to ukarani, że nie będą mieli żadnego immunitetu w tamtych czasach, w ogóle w żadnych czasach.
To też. Tu generalnie chodzi o to, że tak naprawdę nie można zadekretować w ustawie, że ludzie będą dobrzy. Tu chodzi o przerywanie ciąży. Oni uważają, ci młodzi księża, w tym swoim apelu, że nie można napisać, że ciąży nie wolno przerywać. No bo to nic nie daje. Po prostu nie można tego zadekretować.
Każdy musi indywidualnie od siebie, co czuje i ewentualnie będzie się gryzł z tym albo nie do końca swojego życia. I to jest postępowanie każdego z nas, po to mamy wolną wolę.
Tak. Tak ty to widzisz. Generalnie ja zauważyłem, że ten apel tych księży nie przebił się do, tak jakby do społeczeństwa. Chyba jest napisany zbyt trudnym językiem.
Całkiem możliwe.
Tak. I może właśnie dlatego. Tu naprawdę chodzi tylko o to w tym punkcie, że nie można zadekretować, odnosi się dosłownie do tego, nie można napisać, że nie wolno przerywać ciąża. Tak jest napisane, że nie wolno robić skrobanek. Tego nie wolno, nie można napisać w ustawie. Bo ludzie, tego się nie da po prostu zadekretować. Bo ludzie i tak będą przerywać. Jak ja jeżdżę do Niemiec, to ja widzę, ile dziewczyn jeździ na aborcję do Niemiec.
Na zabiegi.
Tak. Ja to po prostu widzę. I teraz, jak zrobiły się z tym problemy, no bo są coraz większe, to tych dziewczyn jest po prostu więcej. To tak nie działa. Nie można po prostu czegoś zabronić. I właśnie ci księża apelują o to, żeby zupełnie inaczej do tego podchodzić. I o to tu chodzi. No. Franek, nie odgadłeś. Przyznaj się, że nie odgadłeś.
No przyznaję, ale może wszystkim słuchaczom da to też głębokie przemyślenia, jak postępować.
Tak. Właśnie tak. Najważniejsze z tego, co dzisiaj tu powiedzieliśmy, jest to, żeby wszyscy zapamiętali, że nie da się zadekretować, żeby ludzie byli dobrzy.
Dokładnie.
Tego się zrobić nie da. I ty chyba z tamtej perspektywy też to wiesz.
Tak.
Nie ma takiej możliwości, że wychowawca może powiedzieć i wszystko będzie grało. Nie. On musi pracować, żeby to grało.
Dokładnie.
I wydaje mi się, że to, bo tak jak patrzę na to, co mówisz, co robisz, no to wydaje mi się, że to działa.
Na dłuższą metę na pewno. Jest to długotrwały proces, także...
Tak, ale działa.
Wymagający też chęci z obu stron.
No ja myślę.
Przede wszystkim.
Ale to trzeba... Czyli tak naprawdę to najważniejsza jest edukacja.
Dokładnie.
Zabranianie, no to nic nie da. Jak się człowiek nie przekona, to żadna ustawa nic tu nie dokona. Franiu, dziękuję ci już dzisiaj.
No, dziękuję również.
Świat będzie zadowolony, że go nie odkryłeś.
To dziękuję, pozdrawiam bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Trzymaj się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć.
No tak. Wygląda na to, że apel zwykłych księży nie jest wykorzystywany przez wychowawców w zakładach penitencjarnych. No a państwo o nim słyszeli? Jest na moim blogu Daty i Fakty. Warto to przeczytać.